brzmiałoby to trochę tak silniej, gdybyśmy powiedzieli, że co prawda olbrzymia większość nie zahaczyła o podobne doświadczenie co Job, ale to nie znaczy, że tak pozostanie. Może się okazać, że i na ciebie przyjdzie próba i jak w tej próbie sobie poradzisz, bo to jest coś, co spotkało Joba. Bóg doskonale wiedział, jak Job przejdzie próbę. To nie było dla Boga zaskoczeniem. Bóg wiedział, że Job będzie się trzymał Boga, że będzie tak jak człowiek, który jest w doświadczeniu i nie rozumie, będzie wypowiadał jakieś słowa, będzie szukać. Bóg nie da mu odpowiedzi, dlatego że to doświadczenie musi tak właśnie wyglądać. I Job w 6 rozdziale jest Joba od 8 wiersza. Oby się spełniło moje życzenie i Bóg zaspokoił moje pragnienie. Oby Bóg zechciał mnie zmiażdżyć, oby podniósł ręce i przeciął nić mego życia. Miałbym jeszcze tę pociechę i skakałbym z radości mimo srogich cierpień, że się nie zaparłem słów świętego. Skąd wezmę siłę, abym jeszcze wytrwał? Do jakiego kresu mam cierpliwie czekać? Czy moja moc jest twarda jak skała? Albo czy moje ciało jest ze spiżu? Zaiste nie ma dla mnie pomocy i ratunku jestem pozbawiony. Job widzi tą sytuację jako sytuację, która zmierza do zakończenia jego życia i woła do Boga o pomoc, żeby Bóg przeciął to, przyspieszając jego śmierć, żeby mógł odejść w zwycięstwie. Doznaje, że słabnie, że ten ból i to trwanie tego doświadczenia i świadomość, co się stało w jego domu, świadomość tego, co przeżywa jego żona. Myślę, że Bożemu człowiekowi nie było obojętne nic z tych wydarzeń. To wszystko razem skumulowane i ci przyjaciele, którzy go nie rozumieli i jeszcze go atakowali, to wszystko musiał znieść i on doznaje, że słabnie i że obawia się, czy on wytrzyma w tej próbie, czy on wytrzyma to doświadczenie. Woła o pomoc, w tej pomocy jest to, żeby Bóg zakończył jego życie, ale Bóg ma inny plan. Ten plan jest takim, żeby zachować jego życie i poprowadzić go dalej w kosztowności. Ale Bóg tego mu nie mówi, a więc on woła z tego miejsca, w którym jest, jest szczery, prawdziwy. Dlatego Bóg przyznał się do tych słów. Może cię spotka też takie doświadczenie, gdzie będziesz w takim bólu, czy w takim wydarzeniu, które będzie trwało i trwało i trwało i będziesz widzieć, że twoje siły słabną i będziesz szukać Boga, aby pomógł ci zakończyć bieg w sposób godny Boga. I wtedy będzie też ważne, czy jaki jest Boży plan wobec ciebie, co Bóg chce w tobie osiągnąć. Job mówi do tych przyjaciół, zmiłujcie się nade mną. Wy, przyjaciele moi, bo ręka Boża mnie dotknęła. On jest świadomy tego, że bez Boga nic się nie może wydarzyć, a więc mówi, że dotknął go Bóg i on oczekuje od tych przyjaciół, żeby uszanowali jego doświadczenie, żeby raczej starali mu pomóc się, a nie przeszkadzać jeszcze w tym, co on teraz doświadcza. Stwierdziłem, że kiedy przeżywasz różne doświadczenia, jesteś w bólu fizycznym, no, wielu wierzących ludzi nie rozumie tego. Nie zwracają uwagi na to, co przeżywasz. Jeszcze ci dokładają. Aż dziwne, że wierzący ludzie powinni mieć czułe serca, powinni być wyczuleni bardzo na to, gdy komuś coś dzieje się takiego, okazuje się, że nie zawsze tak jest, że często czyjś ból nie jest ich bólem, czyjeś doświadczenie nie jest ich doświadczeniem. Cieszą się, że im to nie dolega w sam raz. I jeszcze potrafią wkładać kolejne rzeczy na tegoż człowieka. Ile może człowiek unieść? Ile człowiek może znieść? Okazuje się, że po doświadczeniu Joba, czy też jakimś osobistym doświadczeniu, podobnym do doświadczenia Joba, możemy powiedzieć, że człowiek może znieść tyle, ile mu da Pan. Że to nie zależy od siły człowieka, ale od tego, czym Pan obdarzy tego człowieka. A więc to nie w mojej mocy, ani w sile, ani w jakichkolwiek środkach czy czymkolwiek, ale w tym, jak Bóg napełnia siłą, aby człowiek przeszedł przez to doświadczenie. Bóg się nie afiszował, ale Bóg wspierał Joba w tym doświadczeniu, tym wszystkim, co Bóg nauczył Joba w tym czasie, kiedy jeszcze nie było tego doświadczenia. Wiele się nauczył Job w społeczności z Bogiem. Czego my się nauczyliśmy w społeczności z Bogiem? Czy to, że należymy do Niego i że On może zrobić z nami, co zechce? I że to On ustalił, przez co nas będzie przeprowadzał, żeby wykształtować w nas to, co chce? Że nie należymy już do siebie samych. Stwierdzam, że wielu wierzących nie uznaje tej Bożej prawdy. Nadal należą do siebie i robią Bogu różne rzeczy, wyrzuty, zarzuty czy inne rzeczy, bo uważają, że On powinien zrobić to czy tamto. Nie znając Bożego planu, myślą, że oni wiedzą, co Bóg powinien zrobić. Ale Boży plan to nie nasz plan. Boże myśli to nie nasze myśli, Boże drogi to nie nasze drogi. Pamiętajmy o tym, że od tego zależy nasza wieczność. W jaki sposób będziemy patrzeć na Boga? Czy Bóg jest dla nas kimś, kto ma wykonać zadanie, które my dla Niego mamy? Czy On wziął nas, wykupił przez ofiarę swego Syna, żeby wykonać w nas to, co On postanowił? Musisz sobie na to odpowiedzieć, bo to jest ważne. Jak nie będziesz mieć na to odpowiedzi teraz, możesz nigdy więcej nie mieć możliwości, żeby znaleźć taką odpowiedź. I w chwili doświadczenia, tak jak wielu, będziesz oskarżać Boga o to, że nie chce Ciebie ratować, że nie chce Ci pomóc, że zostawił Cię czy cokolwiek innego. Gdy dzisiaj będziesz pewnym czy pewną tego, że On, skoro się tego podjął, to On też to dokończy, to wtedy jesteś świadomym, że to w Jego decyzji jesteś. A więc skąd wiesz, co On wobec Ciebie postanowił? Jedno wiemy na pewno, że postanowił, żebyśmy byli podobni do Jego Syna, a Jego Syn wyznaje: Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się wypełni. Ale więc abyśmy byli podobni do Syna, to byśmy powiedzieli jak Syn: Boże, nie moja wola, ale Twoja. Wiem, co z Ciebie chce zrobić Bóg i ze mnie. Chce zrobić z nas kogoś podobnego do swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jego Syn widział i małe dzieci, i starców, i ludzi zagubionych, potrzebujących pomocy, i On zawsze był gotowy. Nie narzekał, nie mówił: no kiedyś później może, jak znajdę jakiś taki wyjątkowy czas, to przyjdź, czy cokolwiek innego. Zawsze był gotów. To, co ja mówię, sprawdź swoje najmniejsze sprawy. Sprawdź, czy w tych małych sprawach jesteś wiernym, wierną Bogu. Bo nie wejdziesz w te wielkie w zwycięstwie, jeżeli nie będziesz wiernym w tym małej sprawie, w tych małych sprawach, codziennych, prostych sprawach. Czy czynisz to z miłości do Boga i do bliźniego, czy ty masz poczucie z własnej własności? Ty decydujesz: nie, teraz nie, tamto też nie, albo tamto tak, albo inaczej. A Słowo Boże mówi: jeżeli możesz coś dobrego zrobić, to zrób to. A więc Słowo Boże do nas kieruje się, żebyśmy byli podobni do Jego Syna. Weź zweryfikuj swoje życie i sprawdź, czy ty robisz to dzisiaj. Co możesz dobrego zrobić, zrób to dzisiaj. Jutro nie należy do ciebie. Wyprzedzajcie się nawzajem w okazywaniu szacunku. Jak ma Bóg nas tego nauczyć? W jaki sposób ma osiągnąć obraz swojego Syna? Jak? Przez udogodnienia? Przez to, że ty będziesz sobą coraz bardziej? Czy ja będę sobą? Czy mamy coraz bardziej myśleć jak Chrystus? Mówić jak Chrystus, żyć jak Chrystus? Pomyśl. No bo to się rozbija cały czas i się rozbije o kolejne dni. Jeżeli ty będziesz władać, ty będziesz decydować o sobie. Jezus mówi, jeśli nie oddasz mi całego swego życia, stracisz je. Dlatego tak wielu wierzących traci życie, bo nie oddali swego życia Jezusowi. Nadal mają poczucie, że są właścicielami, a że wiecie, że zawsze, że właściciel narzeka. Jak właścicielowi coś ukradną, narzeka. Jak właścicielowi coś doskwiera, narzeka. A jak nie jesteś właścicielem, to dziękujesz Bogu, bo rozumiesz, że Bóg ma do wykonania w twoim życiu bardzo wiele pracy. Zdaję sobie sprawę, że Bóg sobie wyznaczył jakiś czas na wykonanie tej pracy i potrzebuje tylko jednego, żebyś zawsze był, była dla Niego. Chrześcijaństwo religijne pozwala ludziom robić, co chcą. Chrześcijaństwo Chrystusowe nie pozwala w ogóle robić ludziom, co chcą. Pozwala im robić to, co chce Bóg. Musisz zweryfikować, bo poczucie naszej osobowości jest tak silne poprzez grzech, że my buntujemy się przeciwko władzy Boga nad nami i stawiamy Mu warunki, żeby On je wypełniał. Wtedy my będziemy tacy czy inni. Bóg się tym w ogóle nie będzie zajmował. Job był mężem sprawiedliwym i on chciał, żeby Bóg zakończył jego życie, żeby odszedł w zwycięstwie. Obawiał się, że może nie podołać. To nie było nic przyjemnego, to było bardzo ciężkie doświadczenie. Bardzo ciężkie. Jeśli dziwimy się nieraz, jak ci misjonarze, którzy wyjeżdżali, umierały im żony, umierali mężowie, umierały dzieci. Oni dalej trwali w służbie. To jest niesamowite. Tak jakby nie kochali swoich żon, nie kochali mężów, nie kochali dzieci. Tak jakby byli to najgorsi rodzice, którzy poświęcili życie swoich dzieci, idąc w służbie dla Boga. To byli rodzice, którzy kochali swoje dzieci. Oni dla tych dzieci właśnie żyli w sposób godny Boga, żeby tym dzieciom dać smak. Smak zwycięskiego życia, żeby te dzieci widziały tych rodziców w zwycięstwie, a nie w panoszeniu się w świecie. Oni bardziej kochali swoje dzieci, chociaż one szybciej umierały niż te pielęgnowane, w różny sposób wytroskane dzieci. I dlatego człowiek, który patrzy z boku, sobie myśli, co to za ludzie musieli być, że oni jakby serce im nie drgnęło, czy w jakikolwiek sposób taki misjonarz stracił żonę, mając powiedzmy tam dwójkę, trójkę dzieci i on rozglądał się za kolejną żoną. Potrzebna mu była kolejna żona do służby z tymi dziećmi, żeby on mógł funkcjonować całkowicie, potrzebował. I on nie tyle, że nienawidził tej pierwszej żony i dlatego tak zadowolony, szczęśliwy, brał sobie kolejną, tylko w służbie mu było potrzebne ta pomoc, żeby była opieka nad dziećmi, żeby mógł dalej służyć, głosząc Ewangelię. To byli ludzie, którzy nie byli myślicielami, tylko byli praktycznymi ludźmi. I ktoś by sobie mógł pomyśleć, no ale to musiał, ale szczęśliwy, że kolejno sobie bierzesz cokolwiek. To było czymś, co było naturalnym w tej służbie. Taka była konieczność i oni to czynili z powodu tego, że taka była konieczność. A my często jesteśmy jak te mięczaki, które stale coś tam kombinują i kombinują. Mamy być trzeźwi, prawdziwi. Co masz robić? To rób to dla Pana. Wszystko, co robisz, rób dla Pana. On później rozliczy. Słowo Boże mówi w bardzo prosty sposób, abyśmy nie sądzili przed czasem. Wielu ludzi sądzi innych ludzi przed czasem. Ci przyjaciele osądzili Joba też przed czasem i wydali o nim wyrok. Musiałeś zgrzeszyć Jobie i to strasznie, że Bóg cię w taki sposób teraz karze. Wielu ludzi osądza innych. Kiedyś był taki misjonarz Stud, który wspierał się pewnymi środkami, żeby móc wydajniej pracować dla Pana. Ludzie od niego się odwrócili, uznali, że jest odszczepieńcem. On to robił dla Pana, dla Jego chwały, żeby więcej służyć Panu. Nie sądź cudzego sługi. Pan rozsądzi swojego sługi. Każda sługa należy do Pana. Ludzie łatwo sądzą kogoś, ale nie umieją zobaczyć swojego życia, czy ono jest oddane Bogu, czy ono jest zdeterminowane, święte, czy ono ufa Panu, czy ono polega na Panu w trudnym czy łatwym doświadczeniu. I dla mnie, dla Ciebie jest to bardzo ważne, abyśmy tego się nauczyli. Pamiętacie, jak ocenili naszego Pana, Jezusa? Bóg musi być przeciwko Niemu, skoro w ten sposób kończy swoje życie. I dla mnie i dla Ciebie jest to bardzo ważne, żebyśmy nauczyli się nie oceniać innych, tylko patrzyli na swoje życie. Czy Ty prowadzisz życie godne Boga? Czy Twoje decyzje i wybory to jest Bóg? Dla Boga żyjesz, dla Pana żyjemy, dla Pana umieramy. Czy mija jakiś czas i Ty już nie tyle patrzysz na to, co Pańskie, tylko na to, co Ty. I potem przychodzi doświadczenie i już jest problem. Już jest problem, kolejny problem. Już człowiek odpuszcza sobie, bo to już jest za dużo, czy cokolwiek. Co to znaczy za dużo? Pan Jezus powiedział o to, pasterz zostanie uderzony, owce się rozproszą. A w Zachariasza czytamy, że te owce, to Pan Bóg później jeszcze w ogień wrzuca. I on je tam przetapia. Gdzie jest Twój ogień? Mówiliśmy o tym. Gdzie jest Twój ogień, który przetapia, wytapia z Ciebie Twoją cielesność, usuwa z Ciebie wszystko, co łączy Cię z ziemskością, żeby został sam Chrystus. Gdzie jest Twój ogień? Może wielu już uciekło od tego ognia, schowało się z jakimiś rzeczami, z jakimiś wydarzeniami. Już Wam opowiadałem z tym moim, co przeżywałem tyle lat i żaden środek przeciwbólowy nie działał. Tego bólu nie szło niczym usunąć. Po iluś latach dopiero zaczęło coś działać. A więc Bóg w ogniu przetapia sobie ludzi, którzy uczą się, że zawsze On ma rację. Zawsze On ma rację. On nie potrzebuje synów i córki, którzy w jakiś sposób próbują Mu narzucać swoją wolę. Bóg wie najlepiej, co zrobić ze mną, z Tobą, żebyśmy weszli do wieczności. Pamiętamy apostoła Pawła, przez jakie rzeczy on musiał przejść. I w tych rzeczach okazało się, że jest zwycięzcą, że w tych cierpieniach kształtował się prawdziwy Boży człowiek. I im bardziej oni z tymi cierpieniami wychodzili przeciwko, tym bardziej on był zdeterminowany czynić to, co chce Bóg. Bez ognia my jesteśmy mięczaki, my jesteśmy ludźmi, którzy bardzo szybko wpadają w panikę, lękamy się. Jesteśmy niepewni. Ogień dopiero powoduje stabilność tych trzech młodzieńców. Oni byli stabilni. W tym ogniu w szczególny sposób doświadczyli stabilności. A więc nie bój się ognia. Bój się raczej, gdyby tego nie było. Bo kogo Bóg miłuje, tego ćwiczy, wychowuje. I nie to, że karze za grzechy. Nie. W dobru cię karze. Po ludzku patrząc, w dobru cię karze. Za co on ukarał tego Joba? On go nie ukarał przecież. On miał plan co do Joba, żeby Job nie tylko ze słyszenia, ale mógł też zobaczyć Boga. W tym planie było to, że Job musi przejść przez pewien ogień, przez pewne doświadczenie, żeby jeszcze bardziej szukać Boga. Dobrobyt, to co się działo, on Job wiedział pewne rzeczy, wykonywał je, Ale żeby jeszcze głębiej zaczął szukać Boga, potrzebny był ogień. Bóg pozwolił na ten ogień. Job w tym ogniu jeszcze więcej szukał, potrzebował, jeszcze więcej badał z każdej strony tego Boga i doszukiwał się od tego Boga wsparcia, pomocy. A więc w sumie rósł, chociaż wielu go nie rozumiało, gdy on rósł. A w Joba 23 rozdział od 13 wiersza czytamy: lecz on jest zawsze ten sam, któż go odmieni? Czego on pragnie, to czyni. On też wykona, co mi jest przeznaczone. A takich przeznaczeń jest u niego wiele. Dlatego trwożę się przed jego obliczem i gdy to rozważam, drżę przed nim. Potem czytamy apostoła Pawła, który używa dokładnie tego samego. Wyślij do Filipian, 2 rozdział, 12 i 13 wiersz. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, że Bóg będzie musiał oczyścić ciebie z wszystkiego, co masz ziemskie. Po to ofiara Jego Syna. On nie będzie się bawił z tymi, których chce mieć swojej wieczności. On będzie troszczył się o nich. Tak jak Bóg jedynie się potrafi troszczyć. Aż co? Może zajrzymy do tego Zachariasza, co tam. Aż co zrobią? 13 rozdział, 7 wiersza. Ocknij się mieczu przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi, mojemu towarzyszowi. Mówi Pan zastępów, uderz pasterza i będą rozproszone owce. Ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczkim. I stanie się w całym kraju, mówi Pan, 2/3 zginą i pomrą, a tylko 1/3 pozostanie z nim. Tę 1/3 wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro. Będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem, moim jest ludem. A ona odpowie, Pan jest moim Bogiem. Jeżeli Bóg ma ten zamiar, zobaczcie, jak mocno musi z nami się obejść. Szukasz zabezpieczeń, szukasz komfortu, szukasz różnych rzeczy. Bóg ma swój plan. Jego planem jest to, żebyśmy byli podobni do Jego Syna, Ojcze. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Pieśń nad pieśniami. Czy to jest szaleństwem oddać za miłość całe swoje mienie? I tu znowuż nie chodzi tyle, że kupisz sobie miłość, tylko potrzebujemy miłości ponad życie nawet. Bez miłości nikt nie może być w próbie wytrwałym. Bez miłości do Boga nikt nie wytrzyma próby, przez którą Bóg musi przeprowadzić swój lud. Nie ma szansy. A więc bardziej niż wszystkiego innego potrzebujemy miłości do Boga i do ludzi. I tam Salomon mówi, że czy to byłoby szaleństwem oddać wszystko za to, żeby mieć miłość? Właśnie nie. Ale miłość Bóg chce napełniać, miłością chce napełniać nas, abyśmy byli gotowi na to, co ma dla nas przygotowane. Bóg doskonale wie, do czego dąży, wie, co chce osiągnąć i chce, żebyśmy byli gotowi za wszystko Mu podziękować. To czytałem w Zachariasza. I powiedzieć tak, mój Bóg tak się ze mną obchodzi. Tobie się wydaje, że szorstko, a ja Mu jestem wdzięcznym, bo w tej szorstkości uwalnia mnie od moich lęków, od moich obaw, od moich strachów, od mojej niepewności, od mojego szukania własnej chwały. Ta szorstkość zdziera z człowieka to, co przeszkodziłoby należeć do Boga. A te ślizgacze takie, to nic ci nie pomogą, bo oni niczego z ciebie nie ściągną, tylko ci dołożą. Ewentualnie jeszcze czegoś tam. Czy to rozumiemy? Wielu ucieka, po prostu chowają się, uciekają od tego i już czują się spokojniejsi, ale w tym spokoju nie urośniesz. Raczej to wszystko się wycofuje. W boju, w bitwie, w ogniu doświadczeń człowiek rośnie. To jest nasz teren. W ogniu doświadczeń, w ogniu różnych wydarzeń. Wydawałoby się, że lepiej by było, gdyby było tak przyjemniej, a okazuje się, że w tych przyjemnościach ludzie zasypiają i zapominają o Bogu. I Bóg mówi o Izraelu już, kiedy dawałem wam dobro, żeście gubili się i odwracaliście się ode mnie. A gdy karciłem was, wtedy przychodziliście i prosiliście o łaskę, o przebaczenie. Życzę ci, żeby Bóg zajmował się tobą. Będzie bolało, ale to nie jest na zawsze. Potem będzie radość, wdzięczność. Potem Bóg otrze wszelką łzę. Ale jeśli się cofniesz, Bóg nie ma upodobania w takich ludziach. Pilnuj się Boga. Pamiętaj, że jesteś Jego wykupioną własnością. Nie należysz do siebie. A Bóg chce pokazać, jakim jest Bogiem przez ciebie. Pokazał przez Syna. Chce pokazać przeze mnie i przez ciebie. My mamy być obrazem Jego Syna. A więc Bóg nie ustąpi. Nasz obraz Go nie interesuje. Nasz obraz umarł na krzyżu. Jego interesuje, abyśmy byli jako Jego dzieci umiłowane, w których można zobaczyć działającego Boga. Miłosierdzia chce, nie ofiary. Miłości wzajemnej, nie bycia tylko ze sobą. W doświadczeniach okazuje się, kto jest przyjacielem, a kto nie. Kiedy są doświadczenia, wtedy wychodzi rzeczywistość. Kiedy jest dobrze i wszystko dzieje się dobrze, przyjaciół jest pełno. Kiedy są doświadczenia, okazuje się, kto rzeczywiście jest przyjacielem. Na pewno jest jeden pewny. Jego imię Jezus Chrystus. Pośród nas dobrze, żeby pojawiali się kolejni, którzy będą na podobieństwo Jego też przyjaciółmi. Pamiętacie, co powiedział Pan Jezus? Jeżeli jedni za drugich życie położycie, wtedy moimi przyjaciółmi jesteście. A jeśli Jego przyjaciółmi, to wtedy też przyjaciółmi dla braci, dla sióstr. Chwała Bogu za to. Amen.
Amen. Amen.